sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
Czy gwary z powiatów bielskiego i hajnowskiego mogą uzyskać status pisanego języka literackiego? Czy warto je promować? Zapytamy o to w dzisiejszej audycji Po Sąsiedzku. Przed mikrofonem Michał Stepaniuk. Będziemy razem do 18.30. Okazuje się, że po swojemu powstają książki historyczne, poezja, a nawet sztuki teatralne. O idei wyniesienia dialektu do rangi oficjalnego języka porozmawiamy w naszej dzisiejszej audycji. Najpierw jednak po polesku śpiewa Zmicier Wajciuszkiewicz.
Zielony duboczok na bok pochylився, молоди козачок чого зажурився. Чи воли пристали, чи з дорожки збився, воли не пристали, з дорожки не збився. Воли не пристали, з дорожки не збився, зашов до корчомки, водочки напився. Там люди стояли, мене осуждали, ой, судні я люди, що ви судаєте? Ой, судні я люди, що ви судаєте? Що в мене на серці, то ви не знаєте. Любив я дівчину, взяли я є люди, любив я другую, люди взяли тую. Третьою, третя не такая, ой, пойду я в поголе шукать своєї доли. Не знайшов я доли, знайшов синя мора, на тим синім морі плавлять риболови. Риболовці хлопці, прекрасні маловиці, закидайте сети через витрі реки. Дай спіймайте долю, хлопцям ладову, не спіймали долю, дай спіймали щуку. Грає, каста пару має, а я молоденький, парочки не маю. Раз, два, три, чотири!
Чомне по своєму. To tytuł wydanej już kilka lat temu książki, której autor, Jan Maksymiuk, postuluje nadanie dialektom używanym przez podlaskich Białorusinów z okolic Bielska Podlaskiego i Hajnówki statusu pisanego języka literackiego. Idea ta znalazła już swoich zwolenników, m.in. wśród twórców teatru. Jan Maksymiuk już za chwilę będzie gościem naszej dzisiejszej audycji.
Po sąsiedzku.
W naszym studiu gość, dziennikarz Radio Swoboda, tłumacz Jan Maksymiuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego sądzi pan, że wymierający naród może uratować wymierający jeszcze szybciej język?
uratować może go nie może, bo jeśli naród wymrze, to inny naród tego języka nie przejmie, nie będzie się nim posługiwał. Mówi pan o wymierającym narodzie, to znaczy o wymierających Białorusinach Podlasia, którzy mają swój język, czy nawet dwa języki, bo Białorusini na Podlasiu mają co najmniej dwa języki oprócz języka polskiego, to znaczy język białoruski i gwary podlaskie, które systemowo różnią się od języka białoruskiego, od gwar białoruskich, a oni jeszcze nie umarli i ja myślę, że jeszcze mają przed sobą pewną przyszłość, więc ten język, dopóki żyją ludzie, da się coś z nim zrobić i uratować go. Pomyślałem sobie, że może uda się uratować język, jeśli uda się znaleźć dla niego wersję pisaną, jeśli uda się dla niego znaleźć system gramatyczny i pisownię, to ten język może zostać dla przyszłych pokoleń. No ten moment nastąpił na początku 2004 roku, kiedy zostały opublikowane takie dokładne wyniki spisu powszechnego dotyczącego narodowości i języka, jakim ludzie w Polsce posługują się w domu. Pewnie jak większość ludzi byłem rozczarowany, że Białorusinami na Podlasiu, w województwie podlaskim zapisało się mniej niż 50 tysięcy ludzi i właściwie wszyscy na tym rozczarowaniu poprzestali. Dla mnie rozczarowanie było o wiele głębsze, kiedy ja przeanalizowałem sytuację demograficzną i sytuację językową tych ludzi, którzy zapisali, że w domu mówią w języku białoruskim. Wtedy ja sobie wyliczyłem i otrzymałem wynik, który mnie, szczerze mówiąc, zaszokował. A doszedłem do wniosku, analizując te wyniki spisu powszechnego, że gwarami podlaskimi bez cech języka białoruskiego mówi około 69% ludzi. Ludzi, którzy zapisali Białorusinami. Kiedy ja zrozumiałem, że 7 osób na 10 identyfikujących się jako Białorusini mówią gwarami podlaskimi, które, szczerze mówiąc, były czymś do tej pory takim wstydliwym, trochę chowanym gdzieś tam w zanadrzu, niezupełnie pokazywanym, bo ponieważ cały ruch białoruski faktycznie pracował, poszerzał język białoruski w wersji literackiej, ten język gwarowy, on istniał troszkę na poboczu. Było dla mnie to takie dziwne, że jakby nikt oprócz mnie tego nie zauważył, że jaką my mamy sytuację językową. Wtedy sobie pomyślałem, że być może nie jest jeszcze za późno, może by warto było tych ludzi, apelując do ich poczucia patriotyzmu lokalnego, do więzi emocjonalnych z rodziną, z językiem rodzinnym, może by się troszkę udało kogoś namówić do tego, żeby z tych gwar podlaskich, wstydliwie chowanych gdzieś tam po zakątkach duszy, od czasu do czasu tylko przebijających się w reportażach, wywiadach z ludźmi, mianowicie z tych terenów, z powiatu bielskiego, z hajnowskiego, może by się udało te gwary w jakiś sposób wynieść do rangi języka pisanego. Sam sobie pomyślałem, że skoro ja coś takiego proponuję, powinienem pokazać ludziom, że tymi gwarami da się właściwie obsługiwać te wszystkie sfery życia, które do tej pory obsługiwał u nas białoruski język literacki. Kiedy proponujemy język pisany, to na ogół proponujemy jakąś jedną standardową wersję. Niemożliwe jest uratowanie powiedzmy 30 różnych gwar w ich bogactwie, w ich osobliwościach. W każdym języku odbywa się ten sam proces. Gwary umierają, a niektóre z nich dają impuls do stworzenia na ich bazie jednej zunifikowanej wersji języka podlaskiego i taką wersję zaproponowałem. Przy tym nie byłem w tym momencie ja czymś oryginalnym, ponieważ przede mną już ludzie pisali tymi gwarami, pisali nawet tą wersją tego języka unifikowanego, nie kontaktując się ze sobą. Ja mam na myśli tutaj poezję, która od czasu do czasu była tworzona w tym języku.
To, co pan zaczął, można już nazwać całym ruchem. Są wydawnictwa, są książki. Pana pierwsza szeroka publikacja na ten temat drukowana to była książka Czomne po swojemu, w której oprócz argumentów za używaniem podlaskiej mowy stworzył pan też albo opracował gramatykę opisową tego języka.
Też oczywiście nie byłem w tym oryginalny, bo ta gramatyka opisowa ona została stworzona jakieś 30 lat wcześniej przez językoznawcę z wykształcenia pana Jana Pietruczuka z Kuraszowa, który opisał gwarę swojej wsi. Ponieważ ja wziąłem za podstawę literackiej wersji, tak nazwijmy tego, języka podlaskiego, gwarę mianowicie z tego terytorium, co nowego zaproponowałem? Gramatykę opisową, oczywiście pewne rzeczy sam opracowałem, pewne rzeczy już przejąłem od pana Jana Pietruczuka. Tak naprawdę, co zaproponowałem i co było jakimś takim śmiałym krokiem, a można nawet powiedzieć bezczelnym, to ten mój postulat, że tym językiem zacznijmy pisać, po pierwsze, i zacznijmy pisać alfabetem łacińskim, ponieważ cyrylica do naszych młodych pokoleń to jest tylko dodatkowy balast i dodatkowa trudność. Właściwie tu też nie byłem specjalnie oryginalny, bo wziąłem za podstawę alfabetu podlaskiego, jeśli możemy tak to nazwać, tak zwaną białoruską łacinkę. To już dawno był opracowany alfabet, zapis łaciński języka białoruskiego, który, jak wiemy, tradycyjnie jest pisany w Republice Białoruś cyrylicą.
Językoznawcy oburzyli się, językoznawcy poparli te tezy, językoznawcy w jakikolwiek sposób wypowiedzieli się. Proszę, faktycznie można pisać po podlasku z użyciem proponowanego przez pana systemu?
Ja bym powiedział, że językoznawcy to zignorowali. To znaczy do tej pory jeszcze udają, że powiedzmy nie ma takiego zjawiska jak język podlaski, że jest to powiedzmy no widzimisię jednego człowieka. No już nie jednego, prawda? Ale właściwie pozostaje do tej pory jeszcze jedynym, jeśli nie liczyć mojej żony, która właśnie wydała także książkę, który proponuje konsekwentnie zapisywanie języka podlaskiego alfabetem łacińskim właśnie w takiej wersji ortograficznej, jak to zostało zaproponowane w książce Trzom nie po swojemu.
Po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
Kiedy przejdziemy się przez powiat bielski, powiat hajnowski, kilka wsi znajdujących się nawet obok siebie, bardzo często to samo słowo będzie miało inną wymowę, inne brzmienie. Nie boi się pan zarzutu właśnie o unifikację, a więc odrzucenie tych innych, pobocznych? Nie ma właśnie obawy, że chociażby nawet jeden powiat hajnowski, w którym tych kilka wariantów już jest języka, jakichś tam wariantów pozbawiamy możliwości kontynuowania, czy po prostu nie włączamy w tęże podlaską mowę?
Takie wątpliwości się pojawiają, choć ja ich nie rozumiem. Ja na nie odpowiadam tak. No dobrze, a w której wsi mówią tak, jak mówi Radio Białystok, prawda? To znaczy literackim wersją języka. Dlaczego tutaj wy sobie nie stawiacie i nie zadajecie takiego pytania?
No już raz w miesiącu mówimy po swojemu.
Tak. Natomiast jeśli chodzi o to, że powiedział pan, że w każdej wsi mówią trochę po innemu, to oczywiście to jest takie koloryzowanie i przesadzanie. Po pierwsze, bardzo istotne i dla mnie było zaskakujące, że te wszystkie poprzednie zapisy języka podlaskiego przede mną, jakie tam robiły poetki, pani Irena Borowik, pani Zoja Saczko, czy Doroteusz Fionik z Bielska, czy Wiktor Stachwiuk z Sześcianki, oni pisali tą samą wersją. Różnice były minimalne i nieistotne. Także to nie jest tak, że ja broniłem partykularnego interesu swojej wsi i powiedziałem, że będzie tak, jak u nas mówią w Lachach. Nie, zupełnie nie. Ja wybieram, powiedzmy, takie warianty najbardziej rozpowszechnione. Ja proponuję tą wersję, która raz, że jest demograficznie bardziej uzasadniona, bo więcej ludzi tak mówi, po drugie, że ona już ma pewną tradycję literacką, nazwijmy to tak. Niewielu było ludzi, to prawda, piszących wcześniej, ale wszyscy pisali w tej wersji właśnie, którą ja zaproponowałem do wersji standardowej języka pisanego. I dla mnie oczywiście było wielkim wydarzeniem, wzruszeniem, nawet mi się łzy w oczach zakręciły, kiedy akurat będąc na konferencji w Japonii, w Tokio i mówiąc o języku podlaskim, wieczorem usiadłem sobie, włączyłem internet i posłuchałem pierwszej audycji Radia Białystok, właśnie audycji waszej, której po raz pierwszy dziennikarze zaczęli mówić w tym języku, nie tylko powiedzmy odpytywać ludzi, którzy mówili w jakiejś gwarze, ale zaczęli używać tego języka jako normalnego języka reportaży, wywiadów i tak dalej. No to było coś. Ja zrozumiałem, że nastąpił jakiś taki pewien niewielki przełom i takie małe kroki, ale istotne, zostały poczynione. Język ten pierwszy, on ma wielki ładunek emocjonalny. To znaczy, jeśli człowiek się nauczył tego języka i otworzyły mu się oczy na świat, wrażliwość mu się kształtowała w tym języku, to on zostawia taki ślad emocjonalny w duszy. Jeśli my zdołamy dotrzeć do tej emocji poprzez nadawanie audycji, poprzez pisanie w tym języku, to on oczywiście, że wzmocni nam tożsamość białoruską, bo ludzie będą, patrząc na to, co mówią w mieście, ludzie uczeni, którzy mają dyplomy uniwersyteckie i nie wstydzą się tego języka, będą myśleli, a może to i rzeczywiście tak trzeba. To zostało zrobione, ja bym się tym nie zajmował, gdybym nie wierzył w to, że on nam wzmocni tożsamość białoruską na Podlasiu i że zdobędzie nam nowych, jakby tak powiedzieć, i adeptów, i ludzi, którzy zechcą pociągnąć naszą odrębność kulturową, językową dalej.
Spotyka się pan w pracy z kolegami z Białorusi. Jak oni to oceniają? Nie ma takiego zarzutu, że chce pan oddzielić podlaskich Białorusinów od tego jądra, od centrum?
Są to oczywiście dyskusje takie, prowadzimy od czasu do czasu, jak teraz ja z panem przed mikrofonem. Są takie pytania, mianowicie ja im się staram tak tłumaczyć. Ja im mówię, popatrzcie tak naprawdę na sytuację Białorusi, gdzie to trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że grubo ponad połowa ludzi tak naprawdę już językiem ojczystym, to znaczy takim rodnej mowy, uważa język rosyjski. To znaczy, jeśli byśmy tak na to spojrzeli, że język ojczysty to jest taki, którego się człowiek nauczył od mamy i od taty. Tłumaczę im sytuację demograficzną i językową Podlasia i mówię, tak, to już u nas zostanie, bo ja już na tym świecie żyję 60 lat i ja jeszcze nie widziałem człowieka, który w Bielsku, mając za język ojczysty tą Gwarę Podlaską, zaczął raptem mówić na rynku po białorusku. A przecież on się uważa za Białorusina. Czy mamy go w ten sposób skasować, że on nie jest Białorusinem, bo nie mówi językiem literackim? No oczywiście nie. Tutaj trzeba tylko zrobić jeden niewielki krok myślowy. Język podlaski to jest język narodowy Białorusinu. I koniec. Taka była nasza historia, że w tej chwili no, nie możemy sprowadzić do jednego standardu gwar spod Sokółki czy spod Krynek i gwar spod Bielska i Hajnówki. No, taka jest sytuacja. Jest wiele narodów, które ma dwa języki narodowe. Nie jest to coś takiego niezwykłego, że ja proponuję jakąś rzecz absolutnie wymyśloną i bzdurną. W świecie sobie ludzie radzą z tym bogactwem tak naprawdę językowym.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Jan Maksymiuk, gościem Polskiego Radia Białystok.
Dziękuję.
Po sąsiedzku.
Gość dzisiejszej audycji Po sąsiedzku to nie jedyna osoba, która propaguje szersze zastosowanie mowy podlaskich Białorusinów. Oprócz wspomnianych w naszej rozmowie poetów i pisarzy, po swojemu tworzą też aktorzy i reżyserzy teatralni. Mowa tu między innymi o Teatrze Czrewo, którego założycielka, Joanna Troc, to kolejny gość naszej audycji.
O ile mój tato mówi w języku, który jest bardzo podobny, zbliżony do języka literackiego białoruskiego, to tak mojego męża, rodzina i mąż mówią w dialekcie takim podlaskim. I ten język tam funkcjonuje. I nagle zaczęliśmy się zastanawiać, jak to jest i czy nie warto byłoby wykorzystać może właśnie tego języka, bo on jest autentyczny. Naprawdę ludzie w nim rozmawiają i to jest coś prawdziwego. Coś, co nam zostało i coś, co jeszcze żyje, to jest szalenie ważne i to jest po prostu nieodłączną częścią nas. I chciałoby się to wykorzystać. Ja w ogóle myślałam, jak to by było, gdyby zrobić taki właśnie spektakl po swojemu i tutaj pokazać. Ciekawe, co by z tego wyszło. Jakby nie sądziłam też, że to nam wyjdzie, że to pójdzie w tak profesjonalną stronę. To się też zbiegło w czasie, kiedy ja kończyłam studia w Akademii Teatralnej i zastanawiałam się, co robić dalej. Przeczytałam tekst, który wydawał mi się w ogóle świetny i wiedziałam, że do czegoś go wykorzystam i tutaj nagle jakby wszystko się ułożyło, wszystko mniej więcej w jednym czasie zagrało. Napisałam wniosek o stypendium do prezydenta miasta Białegostoku na zrobienie monodramu, który miał zostać zrobiony po swojemu, ale nie tylko w języku, ale w ogóle w pewnej kulturze, w naszej kulturze. Wtedy pierwszy raz napisałam maila do pana Jana Maksymiuka, którego nie znałam osobiście. Czytałam jego teksty, ale nie znaliśmy się. Wszystko zagrało, to znaczy pan Jan Maksymiuk odpowiedział, że to jest świetny pomysł. Tekst był znakomity, bo tekst Oksany Zabuszko. Okazało się, że to gra, że ludzie rozumieją, ale nie tylko tyle, że rozumieją, po prostu bardzo się z tym utożsamiają, bo rzeczywiście weszliśmy w taki żywy kontakt, bez jakiegoś dystansu. Takie miałam wrażenie, że widz to odbiera bardzo osobiście, że wchodzimy w jakieś takie bardzo intymne rejestry, że język, który zawsze był kojarzony tylko właśnie z takimi intymnymi sytuacjami, czy prywatnymi, domowymi, nagle wchodzi do teatru.
No właśnie można powiedzieć, że w jakiś sposób awansował w tej przestrzeni symbolicznej ten język? Od języka domu, osobistego, do języka sztuki?
To był wielki awans. I z jednej strony ci, którzy widzieli ten spektakl, na przykład nie będąc związani z naszą kulturą, po prostu widzieli w tym spektakl, widzieli w tym prezentację pewnej kultury, ale po prostu uniwersalną opowieść o kobiecości, a kto widział w tym coś bardzo osobistego, czego do tej pory nie było.
Jeszcze chyba warto wspomnieć pani współpracę z młodzieżą, też spektakle po swojemu.
Mam to szczęście, że współpracuję z grupami młodzieży i wtedy już reżyseruję spektakle z nimi. Wybieramy sobie różne tematy i z młodzieżą też graliśmy kilka spektakli, które były po swojemu.
Jak młodzi ludzie to odbierają? Bo często to jest język już nie tak jak w przypadku pokolenia 30-latków dzisiejszych, którzy słyszeli w domu, ale często to jest język, który u babci słyszeli albo i nawet od babci, nie? Jakoś odkrywają dla siebie na nowo podlaską mowę?
Wciąż oni to rozumieją i oni to wciąż słyszą. I oczywiście przychodzą też takie osoby, które zupełnie są oderwane od języka i one muszą szukać jakiejś swojej tożsamości. Natomiast większość z tych, z którymi ja współpracuję, to są osoby, które mają żywy kontakt z językiem. One oczywiście nie rozmawiają, natomiast one mają to osłuchanie i te akcenty, które gdzieś tam no, wbiły nam się, polskie akcenty przez to, że wychowujemy się w polskiej kulturze, natomiast wciąż w nich to jakoś siedzi. Oni doskonale rozumieją, jakoś łatwo, przychodzi im to z łatwością, granie po swojemu. Nie jest to nic jakiegoś takiego sztucznego.
Czyli to, co przebija z teatru po swojemu, to jest jego naturalność. To jest naturalność języka w tym konkretnym kontekście kulturowym, w którym prezentujecie to. Czy pani jako sama z Teatrem Czrewo, czy młodzież podczas różnych spektakli?
To jest jakby naturalny, taki autentyczny składnik kultury. My tutaj wprowadzamy pewną rewolucję, bo ten język jest językiem komunikacji, ale jakby dopiero wprowadziliśmy go do teatru, wprowadziliśmy go do sztuki, do języka publicznego. Zawsze był językiem domowym. Nigdy go tak nie upubliczniano. Nie był nigdy w urzędach. Planów troszeczkę jest i to jest najfajniejsze, że ciągle pojawiają się nowe osoby, które są zainteresowane nie tylko no, jakby słuchaniem tego teatru, chodzeniem do takiego teatru, ale też i graniem. To znaczy pojawiają się artyści, którzy odnajdują w tym część siebie i chcą to pielęgnować, chcą jakby to wykorzystywać i się jakby inspirować tym językiem.
Mówiła Joanna Troc z Teatru Czrewo. O kolejnych realizacjach tej grupy z pewnością będziemy opowiadać na naszej antenie. Kolejna audycja po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok już za miesiąc. A za chwilę Dumka Ukraińska i Pad Znakam Pachoni. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Michał Stepaniuk. Na zakończenie śpiewa ukraiński Okean Elzy. Nejde, obudzi moju, najzwykle wczoraj zawyszyć, a dzielki za dziś. Nejde, obudź uboju, ja twoją tajną wyznaję i z tysiąc oblecz. Może jak ty wrosnamy ze stalą, może prosto skladoś mi żamy. Może jak ty rozdamy chcę stałoś, może tak prosto skladoś, że angelam wdałoś nie wse.
Angel, anhelam w dalos, ne w serce.